Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego. Jak w każdą niedzielę o tej porze, ja tylko dodam dla formalności, pan Michał Malinowski jest dietetykiem klinicznym i psychologiem. Będziemy rozmawiać dzisiaj o tak zwanym talerzu zdrowego żywienia. To jest taki talerz, który ma zastąpić, czy zastąpił piramidę zdrowego żywienia. W Polsce to jest w miarę świeża rzecz, natomiast mam wrażenie, że na świecie ten tak zwany talerz zdrowego żywienia funkcjonuje już od jakiegoś czasu. Pan ma na pewno większą wiedzę i bardziej aktualną.
Dzień dobry. Jasne, no ten talerz nie jest jakoś nowością, ale myślę też, że on się po prostu nie przebił póki co do naszej świadomości. Większość osób, jeżeli pomyśli o zaleceniach zdrowego odżywiania, to raczej ma w głowie jeszcze tą piramidę żywieniową, która miała swoje wady, a główną wadą piramidy żywieniowej była jej w pewnym sensie nielogiczność, czy też dla wielu osób jej nielogiczność, dlatego że wielu osobom wydawało się, że to, co jest u góry, to jest najważniejsze. Że jak coś jest na szczycie tej piramidy, to znaczy, że to jest szczyt, który
należy zdobyć. Tak,
który należy zdobyć, a ona była zbudowana właśnie tak odwrotnie, że najważniejszy był ten fundament, czyli dół był najważniejszy i wraz zmniejszającą się objętością tej piramidy, no zmieniała się ważność tych produktów, które tam były.
Czyli można by tę piramidę po prostu przestawić, tak? Podstawa byłaby szczytem, a szczyt byłby podstawą, tylko ona by się biedna nie utrzymała. Ale to tak żartobliwie. Natomiast ta piramida też miała swoje historie i pewne ruchy się tam odbywały. To, co było kiedyś gdzieś w środku, trafiało potem na szczyt na przykład, albo spadało trochę niżej. To jest chyba tylko dowód, że cały czas nauka się zmienia, tak? I cały czas szukamy tego, nie wiem, świętego grala dietetyki, może tak.
To prawda, ale to dobrze akurat, prawda? To znaczy, jeżeli jakaś nauka idzie do przodu, to znaczy, że nie jest martwa i że wiemy na ten temat coraz więcej. I pewnie kiedyś o tym też powiemy, bo to jest przynajmniej, wydaje się, z mojej strony największy zarzut co do na przykład jakichś modnych diet, że one opierają się na pewnych dogmatach, których nikt nie chce zmieniać, mimo tego, że nauka idzie do przodu, ale to tak na...
To jest inny temat i też pytanie, kto te diety tworzy, tak? No bo właśnie, nie zawsze są to fachowcy i po co? Właśnie, no jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi.
Właśnie.
Ale więc zostawmy ten temat.
Tak, więc piramida żywieniowa oczywiście ewoluowała wraz ze zmianą wiedzy i ona jakby też się zmieniała pod takim kątem lifestyle'owym, że ona kiedyś dotyczyła tylko odżywiania, ale potem zaczęły pojawiać się w niej elementy związane z naszą higieną życia, czyli ruch, aktywność. No i poszła w taką stronę właśnie lifestyle'u, czy stylu naszego zdrowego życia. Natomiast talerz żywieniowy w Polsce pojawił się pod koniec 2020 roku, właściwie w 2021, jako taka nowość. Natomiast można powiedzieć, że troszkę idziemy taką modą amerykańską, dlatego że amerykański USDA, czyli ich odpowiednik naszego aktualnie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, a kiedyś to się w Polsce nazywało Instytut Żywności i Żywienia, czyli to USDA już w 2011 roku po wielu latach też dominacji piramidy żywieniowej wprowadziło taki system, który się nazywa w Stanach Zjednoczonych My Plate. Czyli no tak ładnie, bo tytułowane jest to, że to jest mój talerz.
Taki,
prawda?
Personalny, tak osobisty, taki, który ja sobie sama czy sam tutaj skonstruuję.
I tam już jest ten przekaz, że to jest coś twojego, prawda? Czyli twój talerz. U nas nazywa się to talerzem zdrowia, talerzem dietetycznym, różnie. Nie ma nawet takiej jednej nazwy. Natomiast w Stanach Zjednoczonych wraz z pojawieniem się w 2011 roku tego MyPlate ruszyła cała kampania, tak? Czyli pojawiła się domena MyPlate, pojawiły się odpowiedniki w aplikacjach mobilnych, jakiś interaktywny, MyPlate wszedł do szkół, na stołówki i tak dalej i stał się jakimś takim ważnym elementem strategii narodowej, jeżeli chodzi o zdrowie publiczne, no i oczywiście profilaktykę wszystkich dietozależnych chorób i profilaktykę otyłości i nadwagi. Natomiast u nas, tak jak rozmawiamy, to pewnie mało osób wie, że ta piramida się zmieniła w talerz. No więc brakuje nam trochę takiej konsekwencji i takiego wyjścia z tą informacją, prawda? Szerzej, do szkół. Tego w ogóle nam brakuje. Mam nadzieję, że w 2024, 2025 roku właściwie, czyli w nowym roku, szkolnym pojawi się przedmiot, który będzie związany ze zdrowiem, bo takie są zapowiedzi Ministerstwa Edukacji. No i oczywiście jest też sporo kontrowersji z tym związanych, czy też dużo osób protestuje przeciwko temu, ale ja uważam, że my nie wyjdziemy z problemów związanych z dezinformacją, związaną ze sposobem odżywiania, czy też w ogóle nie wyjdziemy, nie pójdziemy do przodu, jeżeli chodzi o temat, o którym ostatnio rozmawialiśmy, czyli problemy nadwagi i otyłości dzieci, dopóki nie wejdziemy z edukacją żywieniową tak naprawdę do szkół.
Ma pan absolutnie rację, bo nie o to chodzi, żeby zamykać się w kręgu fachowców i dyskutować tylko i wyłącznie na kongresach gastroenterologicznych, na przykład, gdzie też ostatnio po raz kolejny podjęto temat tego talerza. Tylko trzeba wyjść do szkół, mówić od najmłodszych lat. To tak jak mycie zębów wchodzi w nawyk i dzieci już teraz, mam wrażenie, wszędzie wiedzą, że trzeba myć ząbki i chodzić do dentysty, a też z tym był olbrzymi problem edukacyjny. To tak powinniśmy podejść do jedzenia, bo przecież od tego, co jemy, naprawdę wielokrotnie pan to mówi, zależy nasze zdrowie i życie nierzadko.
No właśnie, o to chodzi. Więc to mycie zębów myślę, że jest dobrym przykładem, bo jak tak sobie pomyślimy, to nawet jeżeli zaśpimy rano do pracy, prawda, czy też zaśpimy do szkoły i musimy zrezygnować ze wszystkich czynności, to jednak jedyną rzeczą, jaką zrobimy, to na pewno umyjemy zęby, zanim wyjdziemy, prawda? No, nikt nie wybiegnie pewnie bez użycia szczoteczki. Więc to jest świetny przykład na to, świetne pokazanie tego, jak bardzo te nasze przyzwyczajenia, czy też to, co sobie wewnątrz nas ukształtujemy, później determinuje nasze zachowania. I podobnie powinno być ze sposobem odżywiania, to znaczy taki zdrowy sposób odżywiania. On z czasie, fachowo byśmy powiedzieli, że on zostanie zinternalizowany, czyli psychologia tak by powiedziała, czyli on zostanie uwewnętrzniony, czyli jakby tak wewnętrznie przez nas przyjęty, zaakceptowany i uznany za własny standard.
I nawyk, tak?
I nawyk, tak. I ten zdrowy sposób odżywiania tylko jest w stanie zaistnieć wtedy, kiedy przestanie tak naprawdę zużywać nasze zasoby poznawcze mózgu, czyli kiedy przestaniemy myśleć o tym, jak powinniśmy się odżywiać i to zdrowe odżywianie stanie się po prostu
automatyczne,
tak. I dopiero wtedy możemy być pewni, że właściwie ta nasza masa ciała i to zdrowie będzie zawsze
na dobrym poziomie. Panie Michale, w takim razie zobaczmy, jakie są różnice i pana zdaniem, czy to miało sens, żeby piramidę zamieniać na talerz?
Moim zdaniem tak. To znaczy to jest olbrzymie uproszczenie. Ten polski talerz troszkę różni się od tego amerykańskiego My Plate. Tam jest to jeszcze bardziej uproszczone, dlatego że oni ten talerz zbudowali trochę na zasadzie takiego tortu, który robimy w PowerPoincie na przykład. Czyli takie, ten talerz podzielili na takie cztery troszkę odrębne części, jak cztery kawałki tortu i tak rozjechali i każdą z nich nazwali i to tak ładnie graficznie się prezentuje. My mamy tak troszkę bardziej obrazowo, że są narysowane i warzywa, i te produkty nabiałowe, i produkty pełnoziarniste, i zboża. Czyli można powiedzieć, że w Polsce podzieliliśmy ten talerz na trzy główne części, tak? I to jest odwzorowanie tego, jak powinniśmy się odżywiać. Czyli ten talerz jest podzielony na trzy. Cała jedna połowa to są warzywa i owoce.
Tak, właśnie widzę, mam przed sobą taki talerz.
Tak, i to jest właściwie, można powiedzieć, 50% naszego każdego posiłku. Powinniśmy starać się, żeby było tam jak najwięcej. 1/4 tego talerza to są produkty białkowe, czyli to będą te produkty, które będą odpowiadały za to, żeby dostarczyć nam odpowiedniej ilości protein. I to będzie ryba, to będzie mięso.
Jajko,
nabiał, czyli produkty mleczne. I 1/4 to będą produkty zbożowe, pełnoziarniste, takie jak kasze, płatki owsiane, makaron pełnoziarnisty, chleb razowy i tak dalej. Takie produkty, no generalnie zdrowe. No i ten talerz prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Gdyby wszystkie nasze talerze w codziennym życiu tak się prezentowały, to na pewno nie mielibyśmy problemu ze zdrowiem. I są tutaj jeszcze takie zalecenia, dlatego że te zalecenia zdrowego żywienia wiążą się na przykład z przekreśloną symbolicznie solniczką, prawda, która mówi o tym, że no, trzeba ograniczyć to spożycie soli. I są też jakieś napisane informacje, czego powinniśmy jeść więcej, czyli na przykład produktów zbożowych, różnokolorowych warzyw, nasion strączkowych w tej grupie białek, czyli zamiast kotleta możemy zjeść na przykład soczewicę, ciecierzycę czy bób. ryby, a to, czego powinniśmy jeść mniej, to też jest wymienione i to jest na przykład ta sól, czerwone mięso, przetworzony cukier. I co mi się osobiście podoba, to te zalecenia zdrowego odżywiania, one jakby są opisane w trzech krokach i te trzy kroki są jakby każdym kolejnym etapem zaawansowania naszej wiedzy na temat zdrowego odżywiania. I tak na przykład w przypadku mięsa i przetworów mięsnych, ten pierwszy krok to jest wprowadź jeden dzień w tygodniu bez mięsa. Tak? Czyli na przykład sugerowanie, żeby zastąpić w jednym dniu w tygodniu, na przykład w piątek, żeby nie zjeść tego mięsa, a zjeść rybę, tak jak to wcześniej robiliśmy. A drugi stopień wtajemniczenia to już nie jest więcej niż 500 gramów czerwonego mięsa i przetworów mięsnych na tydzień, prawda? Czyli jak już udaje nam się raz w tygodniu tego mięsa nie jeść, to wtedy możemy przejść do kolejnego etapu i możemy spróbować ograniczyć spożywanie czerwonego mięsa. I na przykład trzeci punkt zaawansowania to zastępuj mięso produktami białkowymi pochodzenia roślinnego, czyli nasionami i tak dalej.
Tak, to jest ta teoria małych kroków, tak? Rzeczywiście bardzo sprawdza, nie tylko w dietetyce. Ja bym na chwilę chciała się zatrzymać, panie Michale, na tej połowie talerza, bo jak powiedzieliśmy, nasz polski talerz podzielony jest na trzy części. I teraz jaki tu mamy stosunek warzyw do owoców? Bo też różnie się mówiło, że owoce to tak minimalnie, że raczej warzywa. Co my tu widzimy? Czy tych owoców jest rzeczywiście dużo? No to jest oczywiście symboliczny talerz, więc też nie należy się przywiązywać, ale czy tu się coś zmieniło, czy nadal też proporcja jest na przykład 3:1?
Tutaj nie ma wytycznych, w przeciwieństwie do MyPlate amerykańskiego, czyli oni podzielili ten talerz na cztery nierówne dokładnie części i ta lewa połowa, która właśnie ma warzywa i owoce, została podzielona na warzywa i owoce jakby w osobnej części. U nas jest to razem. My mamy takie zalecenia, żeby jakby w tych krokach fajnie to jest ujęte, żeby po pierwsze starać się w każdym posiłku, żeby znajdowały się warzywa i owoce. W tym drugim kroku już staramy się zjadać minimum 400 gramów warzyw i owoców dziennie. To już jest jakieś zaawansowanie. Może nie jest to bardzo dużo, bo prawda, 400 gramów to nie jest może nawet pół dużego talerza, ale to jest fajne. No i w trzecim kroku chodzi o to, żeby jeść jak najbardziej kolorowo. Czyli żeby urozmaicać tą dietę, to generalnie wynika z tego, że ten nasz świat kolorowych warzyw i owoców został tak skonstruowany, czy tak zbudowany na drodze ewolucji, żebyśmy jakby odżywiali się zgodnie z tymi kolorami tęczy, żeby to było wszystko dla nas tak bardzo atrakcyjne. Dlatego, że w każdym kolorze znajdują się inne związki, które na nas pozytywnie oddziałują, czyli znajdują się tam jakieś antyoksydanty, polifenole, takie związki, które odpowiadają no, na przykład za to, jak pracuje nasz mózg, czyli na przykład kolor ten bordowy, bakłażanowy, borówkowy, to tam znajdują się związki, które na przykład świetnie oddziałują na nasz hipokamp i sprawiają, że właściwie nasze zdolności poznawcze rosną, zapamiętywania. W zielonych warzywach będą jakieś inne związki, w czerwonych czy tam w pomarańczowych będzie beta-karoten też jako antyoksydant, w czerwonych pomidorach będzie likopen, prawda? No w każdym właściwie kolorze odnajdziemy coś interesującego, co stanowi o tym naszym zdrowiu. W związku z tym im ten talerz będzie bardziej kolorowy, tym lepiej. Natomiast nie ma zaleceń co do ilości akurat w tym talerzu.
Jedna rzecz, która zdecydowanie różni ten talerz, pewnie nie jedna, od piramidy żywienia, to jest ruch, którego nie ma na talerzu. No ale siłą rzeczy, skoro talerz, to talerz, tak? To jest trochę inna jednak perspektywa spojrzenia na nasze zdrowie.
Tak, ale ten talerz jest połączony z tymi zaleceniami w trzech krokach. I w tych zaleceniach w trzech krokach w ostatnim punkcie jest jednak aktywność fizyczna. I no, my zawsze mówimy o tym, żeby chodzić jak najwięcej. Nie w jednej audycji wspominaliśmy o tym, że ten taki NEAT, czyli Non-Exercise Activities, czyli po polsku spontaniczna aktywność fizyczna, to jest coś, co jest niezmiernie ważne i za każdym razem, kiedy pójdziemy, tak jak ostatnio rozmawialiśmy, przez tunel, a nie przejściem naziemnym, które właśnie powstało, to wydłużymy sobie życie o parę sekund. Więc chodzi o to, żeby chodzić, żeby jeszcze raz chodzić i jeszcze raz chodzić. Więc w trzecim punkcie tych zaleceń żywieniowych jest aktywność fizyczna w ilości 10 tysięcy kraków przynajmniej.
No właśnie. Zresztą bardzo ładnie się patrzy na ten talerz. On ma też taką przewagę graficzną, że nasz mózg rejestruje wszystkie rzeczy od razu. Bo przy piramidzie faktycznie trzeba się zastanawiać. Podążamy tak krok po kroku. A tutaj jak się patrzy na to, to chyba jest to też przyjaźniejsze do strawienia, mówiąc krótko.
No na pewno. To jest rzecz, która jest z nami właściwie od tych 4 lat. Więc myślę, że jakoś niedługo będziemy ją aktualizować. Ten amerykański talerz się zmienia i wraz z rozwojem nauki, o czym rozmawialiśmy na początku, też ten talerz jest aktualizowany. Tak samo jak ta piramida się zmieniała, więc myślę, że tak samo ten talerz będzie się z czasem zmieniał, więc za jakiś czas pojawią się pewnie jeszcze bardziej ciekawe propozycje i zaktualizowana wiedza na tym talerzu. Ale na tą chwilę, jeżeli naprawdę ktoś chciałby tak systematycznie wprowadzić jakieś zdrowe odżywianie i spróbowałby się właśnie tak odżywiać, czyli wprowadzić połowę warzyw i owoców, 1/4, czyli po prostu wielkość pięści, to też można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o porcję tego białka, czyli mięsa, czy ryby i do tego jakaś porcja ryżu, makaronu. Tutaj akurat twórcy tego talerza przewidzieli, że to jest 100 gramów ugotowanego produktu. Czyli jeżeli na przykład pomyślimy sobie, że jak wrzucamy ryżu 100 gramów i on potrzebuje mniej więcej 250-300 ml wody, żeby zrobić się miękki i nasiąknąć, to można powiedzieć, że jeżeli tutaj ktoś proponuje nam 100 gramów już gotowego ryżu, to z tej proporcji ryżu i wody wynika, że to będzie około 30 gramów takiego surowego ryżu.
Panie Michale, musimy kończyć nasze spotkanie. Polecamy talerz, który ma zastąpić, czy zastąpił piramidę zdrowego żywienia. I za tydzień będziemy się przyglądać zupełnie innemu talerzowi, który, tak by się mogło wydawać, ze zdrowiem ma niewiele wspólnego, a może. Czyli będziemy patrzeć na talerze świąteczne.
Z przyjemnością.
Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Bardzo dziękuję. Julia Baranowska nam program zrealizowała. A ja Państwa zapraszam jeszcze po godzinie 11 na Strefę Komfortu. Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze. Słuchaj i oglądaj radiogdańsk.pl.